Wojciech Suleciński, słuchacie Państwo programu Komentarze Radia Gdańsk. Rozmawiamy na temat kilku ważnych tematów zarówno na Pomorzu, jak i w całej Polsce. Moimi gośćmi są Jan Błaszkowski, Fakty TVN i dr Krzysztof Pikarski, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Chcę Was spytać o to zamieszanie jakieś, które powstało w sprawie tej energii, dlatego że spotkanie z ministrem, na które pojechali samorządowcy z Wybrzeża, rozumiem, dbając o interes Gdańska jako miejsca, w którym płacone są podatki tej firmy energetycznej. Potem jakby ci politycy próbowali po pierwsze niewiele mówić na temat tego spotkania, a nawet tak jak wojewoda Stachurski potem dementować informacje, które wyciekły z tego spotkania. Czy panowie rozumiecie, o co chodzi? Rozumiem, że po prostu żadne decyzje nie zapadły i chodzi o to, żeby nie denerwować ministra.
Myślę, że jesteśmy świadkami bardzo sprawnie przeprowadzonej operacji kontrolowanego przecieku do mediów dokonanego przez lokalne władze. Tu wskazuję na samorządowców bez jakiegoś konkretyzowania nazwiska, którzy pojechali, wysłuchali, a potem po prostu sprzedali ministra, mówiąc bez nazwiska, nie przedstawiając się do mediów, klapiąc wszystko, co im minister zaproponował.
A jedynie wojewoda ze względu na to, że jest jednak członkiem rządu, więc musiał powiedzieć, to nie ja.
Powiedział, że to nie ja i pewnie trzymam stronę ministra, albo przynajmniej bardziej ministra rozumiem, no bo jestem częścią rządu. Więc z punktu widzenia takiego, jak to często mówimy, PR-owskiego, była to bardzo sprawnie przeprowadzona akcja topienia ministra.
Ale jeśli patrzycie na to, co się rzeczywiście dzieje wokół tej sprawy. Czy my tak naprawdę nie jesteśmy wciąż ofiarami przedziwnego polskiego prawa, które zostawia jednak ogromną część podatków w tej miejscowości, gdzie firma jest na przykład zarejestrowana, a nie w miejscu, gdzie na przykład ta firma działa realnie? Bo przypomnę, że cały spór o Janosikowe bierze się stąd, że prawie 80% dużych firm zarejestrowanych jest w Warszawie albo na Mazowszu. W związku z tym ta centralizacja jest pewnym problemem i my, kiedy patrzymy na dwie te duże firmy, które są wciąż zarejestrowane w Gdańsku, czyli Lotos, Grupę Lotos i Energę, tę dużą Energę, czyli ten powstały koncern w którymś tam momencie tych przetargów energetycznych, to mówimy, to jest bardzo ważne dla nas, dla Pomorza, dla Gdańska, no bo to są nasze podatki, a w rzeczywistości cały czas mówimy po prostu o jakimś niespecjalnie funkcjonalnym prawie.
Jak sądzę, u założeń tego Janosikowego było to, że po prostu są bogatsze regiony i one powinny w ramach Solidarności wspierać, tak, odprowadzając te kwoty, które no można by uznać, że troszkę za duże są, tak, jak powiedzmy na województwo mazowieckie czy Warszawę. I jak wiemy, w gruncie rzeczy cały czas szła walka, żeby rzeczywiście w tych biedniejszych regionach, w ścianie wschodniej, no coś tam utworzyć, jakieś firmy, które by rzeczywiście dawały jakiś ten przychód, tak, no mogący zmienić realia życia. Nic z tego nie wyszło, ale ci, którzy, tak jak Warszawa, muszą płacić ogromne kwoty tego Janosikowego, się też zbuntowały i powiedziały, że nie będą płacić. I z tego już wynik taki, bym powiedział, ambarac, który sprowadza się do tego, że trudno mówić o solidarności wewnątrz, tak? Że bogatsze regiony nie chcą dawać tego Janosikowego, chcą być dalej bogate, a nie dzielić się z tymi, którzy...
I nikt nie chce utracić tych właśnie przedsiębiorstw, które ma już zarejestrowane, tak jak otóż tutaj. Choć oczywiście w tle tych negocjacji, jeśli te przecieki są prawdziwe, no to jest właśnie kwestia rejestrowania jakichś spółek tej nowej grupy energetycznej, która miałaby powstać z PGE i Energii. Właśnie pytanie, czy na Pomorzu, bo to też tam...
Drobny fragment, tak, ale centrala będzie w Warszawie i jakby znowuż Pomorze straci, no, takiego, bym powiedział, dobrego płatnika podatku, co, jak wiemy, staje się też takim fragmentem pokazującym, że gdzieś tam chyba układ polityczny związany z Pomorzem słabnie. I jak sądzę, ten desant gdański gdzieś tam powoli się zaczyna rozmywać. No co nie najlepiej rokuje na przyszłość. I w tym sensie nagle samorządowcy plus władze administracyjne z wojewodą chyba tak trochę chcą powalczyć. Problem jest taki, że rząd jest PO i władza jest PO tutaj.
No tak, ale
trzeba wygenerować.
Ale minister jest, jak rozumiem, z Lubelskiego, a nie z Gdańskiego.
No tak.
Namawiam nas, obserwatorów tego konfliktu o energię, fuzję SPG, jej siedzibę, do tego, żebyśmy nie przyjmowali tak bezkrytycznie argumentów strony lokalnej, która mówi nam, że chodzi przede wszystkim o podatki, które zostawia tutaj Energa, ale byśmy spojrzeli jeszcze na jeden aspekt tej sprawy, bo Janosikowe, tak jak mówisz, Wojtku, to jest poważny problem i pewnie jest o co walczyć.
Strukturalny problem, bo moim zdaniem pokazujący też, że być może po prostu potrzebujemy zupełnie inną, nową strukturę.
Ale jest jeszcze jedna rzecz. rzecz, o której, na którą nie ma twardych dowodów, a o której wszyscy wiemy, że funkcjonuje. Ta desperacka obrona autonomii energii jest związana z tym, że jest to firma w dużej części jeszcze państwowa, będąca spółką Skarbu Państwa. I tajemnicą Poliszynela wśród nas, obserwatorów sceny politycznej, dziennikarzy, wiemy to na pewno, jest miejscem dziesiątek, jeśli nie setek stanowisk dla przede wszystkim średniego szczebla partyjnego w tej chwili rządzącej platformy, gdzie na stanowiskach specjalistów, referentów, inspektorów, głównych speców od tego i owego, zatrudnia się krewnych i znajomych królika za przyzwoite pieniądze idące w kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych. I walka o utrzymanie energii na Pomorzu jest również walką o to, żeby rządząca partia, abstrahuję od tego, kto nią jest, mogła kilkadziesiąt co najmniej stanowisk obsadzić w tej spółce i spółkach córka swoimi, przede wszystkim pracownikami.
A jeśli patrzymy na te merytoryczne argumenty, to czy was przekonują te argumenty mówiące o tym, że powinniśmy mieć na przykład dwa, a nie cztery koncerny energetyczne w Polsce? Bo to jest też to pytanie, które leży u podstaw całej tej dyskusji.
No jakiś czas temu w ogóle była dyskusja, tak, że jeżeli ten rynek ma być w miarę, bym powiedział, taki ciekawy, tak, pluralistyczny, no to jak utworzymy tylko dwa, no to jakaś konkurencja i walka o cenę, tak, i zamawianie energii, no będzie też iluzją. No i w tym sensie, jak sądzę, taki pewien pluralizm, nie wiem, co najmniej czterech dużych operatorów, no dawałoby szansę, że miałoby to jakiś realny charakter, tak, taka konkurencyjna walka o klienta. No jak sądzę, jak to pójdzie w tym kierunku, to będzie rynek monopolisty i możemy się pożegnać.
Tworzenie dwóch wielkich, nazwijmy to narodowych koncernów energetycznych, myślę, że miałoby sens w momencie, gdyby na polskim rynku istniała realna, rzeczywista konkurencja ze strony koncernów energetycznych zachodnich. Na przykład wchodzi tu jakiś, dajmy na to koncern rosyjski, albo czeski, niemiecki, czy skandynawski i trzeba zwierać szeregi, żeby się bronić przed agresywnym wejściem obcego gracza. Ale na razie czegoś takiego nie mamy. Myślę, że opcja z czterema firmami nie jest zła, tylko powiedzmy to naszym słuchaczom, którzy codziennie zużywają i kupują ten prąd, że iluzją jest cały czas konkurencja pomiędzy nimi. Wprawdzie każdy z nas pewnie co pewien czas dostaje jakiś telefon z Enei, czy z Tauronu, czy z PGE, a może byś zaczął płacić tak tutaj. Tego, ale to jest tak naprawdę, zdawałoby się, jakiś taki rytualny taniec, który wykonują koncerny spoza Pomorza, które chcą tutaj wejść i próbują jakichś klientów złowić na zasadzie takiej, że mamy taki plan do wykonania, obdzwonić milion Pomorza. Nie? I może 100 złowimy, ale to nie jest realna konkurencja. No.
No myślę, że o tym porozmawiamy też w następnej części naszego dzisiejszego spotkania, ale też przejdziemy do spraw lokalnych, ale to za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wojciech Suleciński, słuchacie państwo komentarzy Radia Gdańsk. Moimi gośćmi są Jan Błaszkowski, Fakty TVN i dr Krzysztof Piekarski. Rozmawialiśmy o energii i rozmawialiśmy o działaniach samorządowców z Pomorza, którzy próbują lobbować za pozostawieniem tej firmy na Pomorzu. Chcę was spytać o to zamieszanie wokół rezygnacji menadżera Gdańska. Nie chcę was pytać o tą rezygnację, bo przyczyny jej zostały podane. Mnie raczej interesuje to, czy to nie jest ostatni dzwon, żeby miasto przemyślało, czy w ogóle potrzebuje takiej funkcji. Bo mnie się cały czas wydaje, że my tak naprawdę nie bardzo wiemy, w jaki sposób mamy na przykład realizować tego rodzaju cele, jak te, które zostały powierzone owym menadżerom Śródmieścia. Bo rozumiem, że to jest tak, że mamy w końcu samorządność i to łącznie nawet z takim poziomem dzielnicowym, prawda? Gdzie można by było teoretycznie wyobrażać sobie, że Rada Dzielnicy Główne Miasto na przykład byłaby taką jednostką, która by się tym zajmowała. Być może rzeczywiście to nie jest najlepszy pomysł, bo boimy się wtedy, że mieszkańcy będą przeważali na przykład nad ludźmi, którzy w tej dzielnicy mają jedynie interesy. No więc to jest to pytanie, czy w takich dzielnicach, gdzie istnieje pewien interes ogólny, kwestia turystyki i tak dalej, nie powinna być jakaś jednostka wyodrębniona. Ale teraz pytanie, czy nią nie powinien zarządzać po prostu jakiś, nie wiem, wiceprezydent, pełnomocnik. Choć też cały czas wydaje mi się, że jeśli mamy dobre rządzone miasto, to ono pamięta zarówno o centrum, jak i o peryferii.
To są pytania, których nie zadano publicznie wtedy, kiedy powoływano pełnomocnika do spraw Śródmieścia. To są pytania, które miasto powinno jeżeli sami mieszkańcy tego nie wyartykułowali, samo zadać i potem samo starać się na nie odpowiedzieć. A przeprowadziło tę operację równie niezdarnie, jak przeprowadza w tej chwili operację likwidacji Pałacu Młodzieży, gdzie informowanie mieszkańców odbywa się wtedy, kiedy już konflikt nie jest. Tylko się tli, ale po prostu płonie.
Że jest sposób, w jaki, decyzja w ogóle.
Tak, a medialne rozegranie tego w postaci przedstawienia dziennikarzom dwóch facetów, których ubrało się w kamizelki kierowcy śmieciarki i próbowało się powiedzieć, że to będą ludzie, którzy decydują o 50-milionowym kontrakcie na rewitalizację Drogi Królewskiej, jest po prostu niepoważne. Ten hejt, który pojawił się na forach internetowych, był w tym wypadku całkowicie uzasadniony. No po prostu to wyglądało na to, że władza się bawi. Władza się bawi w jakieś powoływanie ludzi. A teraz to, co na końcu to, co powiedziałeś, Wojtku, o pełnomocnikach. No właśnie, oni byli w randze pełnomocnika. To jest dosyć fajna furtka dla prezydenta. Powoływanie pełnomocników. Tak naprawdę cichych wiceprezydentów do jednego zadania. Więc ich umocowanie w ratuszu było stosunkowo wysokie.
Ale jak patrzycie na to, czy uważacie,
jak
że...
pani
to, że...
premier z pełnomocniczkami w poszczególnych ministerstwach, czyli jeszcze jakiś taki poziom...
Seksizm przemawia chyba przez pana doktora.
Nie, no, chodzi mi tylko o to, że wymyśla się jakieś takie funkcje, które no, jakby nie należą do kategorii takich, bym powiedział, zapoznanych. Właściwie nie wiadomo, jaki jest zakres i tak dalej.
Ja chcę spytać też o to, czy wy rozumiecie, że... Bo mnie się wydaje, że rzeczywiście ta funkcja pojawiła się trochę wzorem wielu europejskich metropolii, gdzie bardzo jasne jest, jakie są cele tego. No głównie chodzi o to, że rzeczywiście te centra dużych metropolii mają zupełnie inne zadania, niż by one wynikały z tego, że są jeszcze jedną dzielnicą mieszkalną w mieście. Znaczy są jakieś cele, które miasto musi realizować w tych dzielnicach, bo one właśnie mają dodatkowo taki, na przykład są miejscem, gdzie, przepraszam bardzo, ale przeważa interes na przykład restauratorów i właścicieli hoteli nad na przykład ludźmi, którzy mieszkają. Tam po prostu zwyczajnie tylko mieszkają. I chodzi o to, żeby wyważyć te interesy, ale właśnie zakładając jednak pewien priorytet, który w skali miasta jest zupełnie oczywisty.
No Gdańsk ma w ogóle taki charakter, bym powiedział, miasta, w którym się dużo dzieje, a centrum no rzeczywiście jest z punktu widzenia tych, którzy posiadają tam interesy, tak, czy biznes, no niezwykle ważne. I stąd, jak sądzę, ten pomysł z tymi nieszczęsnymi, że tak powiem, menadżerami. No tyle, że jak sądzę, nie do końca znamy tam, nie wiem, przyczyny, tak? No być może te nieszczęsne kamizelki, no bo to trochę tak jak jakiś trefniś.
To było niepoważne.
No właśnie, bo to tak trochę stygmatyzowało ich, no być może chcieli być w cieniu, przyglądać się, nie wiem, zobaczyć, jakieś pomysły znaleźć, a to nagle jak żarowiastą kamizelkę się widzi, no to...
Choć przed chwilą w rozmowie wiceprezydent
no mówi, że niby nie.
Stwierdził, że nie, ale no, że nie miał złych zamiarów odnośnie tych kamizelek. Choć muszę powiedzieć cały czas, że mnie przede wszystkim interesuje to, że mianowanie tych menadżerów nie zostało poprzedzone tą dyskusją, o której my w tej chwili mówimy. Znaczy, mnie się wydaje, że cały czas Gdańsk potrzebuje wyartykułować te cele. Mm-hmm. Trzeba zasygnalizować też mieszkańcom niektórych dzielnic, że ich charakter z punktu widzenia metropolii musi być jakiś i że ich przeświadczenie, że na przykład będzie to spokojna sypialnia, w której będziemy dbali o to, żeby po 11 nie było hałasów, czy po 10 nie było hałasów, jest pewnego rodzaju iluzją. Bo to ma być miejsce, w którym się ludzie będą bawić. Choć oczywiście pytanie, czy nie z jakąś przesadą, tu przypomnę przykład Sopotu i tego, że dość chyba niespodziewanie Sopot po prostu stał się tylko imprezownią całego regionu i prezydent Karnowski po jakimś czasie zorientował się, że powinien postawić sobie jednak inne cele i że próbować powinien to okiełznać. Choć to dokładnie pokazuje o czym rozmawiamy, że trzeba te cele sobie stawiać, trzeba też wyraźnie o nich mówić obywatelom, bo inaczej po prostu no, mówiąc najkrócej, demokracja działać nie będzie.
No znaczy, z tego wynika też, że nic na żywioł, tak? No jakieś elementy same z siebie się pojawiają, no problem, żeby je zauważyć, tak? I jakoś, bym powiedział, ogarnąć, co z tego wynika i co to za sobą niesie na przyszłość. I w tym sensie rzeczywiście Sopot, no stał się, jak tutaj żeśmy stwierdzili, wielką imprezownią. No nie tylko całe Trójmiasto tam zjeżdżało na zabawę, ale również interior. No i to chyba zaczęło przerastać oczekiwania. Tym bardziej, że niosło za sobą różnego rodzaju patologiczne takie elementy, no szczególnie z tym piciem. No i Sopot poszedł teraz, że w ogóle nie można pić, tak, alkoholu na plażach, przy plażach, tak, różnego rodzaju zagrożenia. Natomiast Gdańsk o 9 zasypiał no, środek Gdańska, a tu jest, bym powiedział, też coś do zrobienia, ale że tak powiem, mieszkańcy tej części Gdańska no dosyć ostro przeciwstawiali się instalacji nowych restauracji, wydłużania czasu ich funkcjonowania. Oczywiście tam motywując to zakłóceniem ciszy nocnej i tak dalej. Być może ci menedżerowie mieli jakby przekonać też przy okazji, że to będzie niosło za sobą i plusy, ale też jakieś tam niedogodności. Tyle, że zanim wystartowali, już mamy, bym powiedział, chlaś i nie bardzo wiadomo, co dalej.
Błaszkowski?
Wydaje mi się, że władze Gdańska kombinują następująco. Gdyby powołali Radę Dzielnicy Śródmieść i oddali to w ręce demokratycznego wyboru, to zwyciężyłby interes mieszkańców tych kamienic, którzy rodzinami zasiedlili je tam od momentów odbudowy 40, od lat 40. i którzy chcą mieć święty spokój. I główne miasto po prostu by umarło. Więc zamiast powoływać Radę Dzielnicy Śródmieście i wokół niej kreować liderów, którzy byliby reprezentantem głosu tego terenu i mówili, co my chcemy tam zrobić i jak chcemy, żeby to centrum żyło, powołano organ, który jest jakimś organem władzy, tyle że mianowanym. Powołano menadżera Śródmieścia.
Jest demokratycznie.
Więc z punktu widzenia interesów miasta, interesów prezydenta, które są tutaj sprzeczne z interesami mieszkańców Śródmieścia, był to bardzo dobry ruch. Ale jeszcze raz, nie usłyszałem ani razu, ani od prezydenta, ani od urzędujących wiceprezydentów tego, co przed chwilą usłyszałem od pana doktora. No tej takiej refleksji nad tym, co my tam chcemy. I po co ten człowiek ma być? I jakie mają być jego zadania?
Za chwilę porozmawiamy
do końca nie wiedzieli.
Za chwilę będziemy rozmawiali o konfliktach na większą skalę, czyli na skalę krajową, ale to dopiero po serwisie. Słuchacie państwo komentarzy Radia Gdańsk, Wojciech Suleciński. Moimi gośćmi są Jan Błaszkowski i dr Krzysztof Piekarski. Rozmawialiśmy o sprawach gdańskich i pomorskich. Teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sprawach krajowych. No nikt chyba nie jest zaskoczony tym, że Bronisław Komorowski ogłosił, że jest kandydatem w wyborach prezydenckich.
A jest?
No jest, jest, z całą pewnością. Choć starał się nie być jak najdłużej i myślę, że to była dobra strategia, dlatego że bycie prezydentem no, jest jednak najlepszym miejscem do tego, żeby być ponownie wybranym.
Powiedziałem przewrotnie, zapytałem przewrotnie, czy jest, bo myślę, że cała strategia urzędującego prezydenta paradoksalnie opiera się na tym, żeby nie być kandydatem na prezydenta, tylko być urzędującym prezydentem, który płynnie wchodzi w drugą kadencję, niemal automatycznie i w sposób taki naturalny i oczywisty. I dlatego tak przewrotnie zapytałem i myślę, że to ma być kluczem do sukcesu kampanii prezydenta.
A czy to, że mieliśmy ten korzystny dla, jak się wydaje oczywiście, dla prezydenta termin i potem następnego dnia to ogłoszenie, czy to jest taka zbieżność przypadkowa, czy to jest ważne w tej kampanii?
No wydaje się, że nic nie jest przypadkowe. Jak się podaje te daty, tam 3, 10, 17, tak, maja jako możliwe, ewentualnie 1 maja, no to widać, że właściwie w pierwszych dwóch tygodniach maja już jakby to się wszystko ma rozstrzygnąć, tak. Tym bardziej, że chyba też jest tajemnicą Poliszynela, że prawdopodobnie jedna runda nam grozi, także jak sądzę z powodów takich czysto taktyczno-technicznych możliwie szybko rozstrzygnąć tą kwestię, czy mamy jakby reelekcję, tak? Czyli powtórzenie kadencji. Wydaje się, że ta idea chyba zwyciężyła też w umysłach liderów dużych partii politycznych, że uznali, że chyba nie ma co się, że tak powiem, boksować z urzędującym prezydentem i odpuścili sobie w ogóle tą kwestię, traktując to tylko jako takie harce przed jesienią, która będzie z ich punktu widzenia o wiele bardziej ważna. I oczywiście no, napięcie rosło, ale też nikt sobie nie wyobrażał, że prezydent Komorowski powie, że nie startuje. Także tu jakby wszystko było, tam się odbywało.
Choć wydaje mi się, że te długie takie przygotowania prezydenta do tego też miały taki cel, dlatego że no, problem polega, jeśli chodzi o prezydenta, na tak zwanym zapleczu. Pytanie, czy on chce być kandydatem Platformy Obywatelskiej, ale z całą pewnością chce być też kandydatem, który będzie miał wsparcie ze strony działaczy Platformy Obywatelskiej i pieniędzy Platformy Obywatelskiej w toku tej kampanii. No, na pewno nie chce być zostawiony na lodzie w tej całej historii.
To w ogóle widać, że no przecież pierwszy wybór i kończąca się kadencja, no ewidentnie wskazuje jego proweniencję. No jest PO, No, tego się nie da ociąć. Oczywiście, jak wiemy, każdy z urzędujących prezydentów zawiesza na kołku swoją partyjność. No, chociaż jak się przyglądamy, nie da się ukryć tego, jak myślą, tak, co chcą zrobić i gdzie czerpią jakby też wsparcie polityczne. I w tym sensie nikt nie ma złudzeń, że Bronisław Komorowski jest jakby z Platformy Obywatelskiej. Bez zaplecza, bez infrastruktury logistycznej, którą daje Platforma, trudno by było zwyciężyć, chociaż rzeczywiście wybił się trochę na
niepo... Ja właśnie czasami odnoszę takie wrażenie, że prezydent Komorowski jakby troszeczkę miał taki rodzaj amnezji politycznej i on przypomina sobie, że jego partia to jest Unia Wolności, a może nawet Unia Demokratyczna.
No właśnie, a to już za głęboko sięga.
No tak, ale to jeśli chodzi o te preweniencje na przykład części swojego otoczenia, to tak wydaje mi się, że ma taki rodzaj nostalgii politycznej w sobie.
Myślę, że to jest akurat jego znak jego samodzielności politycznej na zasadzie, a co? Stać mnie. Mhm. Mogę sobie przygruchać dawnych towarzyszy broni z podziemia, którzy są na politycznym aucie, ale mają cały czas nazwiska i mają dobry życiorys, mhm, i wokół nich tworzyć pewne zaplecze ekspercko-doradcze. Ekspercko-doradcze, bo to nie będą ludzie, którzy pomogą mu wygrać kampanię. Do tego potrzebna będzie partia. Ale na ten czas między kampaniami myślę, że to jest właśnie znak...
Henryk Wujec, tak, Lityński, to są te nazwiska, które coś rzeczywiście znaczą.
Coś znaczą i którymi prezydent może się otoczyć, bo jego pozycja polityczna jest tak silna, że stać go na swoistego rodzaju reanimowanie ludzi, których wartość polityczna jest równa zeru. Chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy króciutko. Myślę, że urzędujący prezydent tak długo czekał z ogłoszeniem swojego startu, między innymi dlatego, że chyba troszeczkę do końca liczył, że będzie jednak kandydatem koalicji PO-PSL. I myślę, że w tej chwili główny problem, jaki prezydent ma do rozwiązania w tej kampanii, to jest to, o czym panowie mówili już przed chwilą. Przekonanie wyborcy, że ja nie jestem z tego PO-skiego narożnika. Wyjście z tego partyjnego narożnika, do którego zapewne kontrkandydaci będą chcieli go sprowadzić, i w związku z tym wyjście też z tego poparcia rzędu 30%, które może mieć Platforma. Wyjście tak, żeby doprowadzić rzeczywiście tylko do jednej tury i w niej wygrać. I to jest poważny problem, z którym prezydent stoi, żeby nie być kandydatem partyjnym.
No ale dzisiaj konwencja PO powie, że jednak wspiera go, tak? Czyli jakby ustawi się tuż za nim, mówiąc, że jesteś naszym kandydatem, Bronisławie, drogi, tak?
No ja w ogóle odnoszę takie wrażenie, że rola Bronisława Komorowskiego zresztą w partii Platforma Obywatelska jest dzisiaj bez porównania większa niż ktokolwiek przewidywał, no tak, kilka miesięcy temu. Znaczy, przed odejściem Donalda Tuska, tak, no brak przywództwa w tej partii jest bardzo wyraźny.
Ale szukamy delfina, tak?
Bo... Ale to te przecieki z wewnątrz Platformy chyba są dość wiarygodne, mówiące o wielkiej awanturze, o pieniądze na kampanię prezydencką. To znaczy, że Bronisław Komorowski chyba zażądał około 20 milionów, oni chcą dać tam połowę tego. A w sytuacji, w której chyba w tej chwili roczna dotacja wynosi właśnie 20 milionów, po obcięciu jej o 50%, to jest poważny problem. A kampania prezydencka nie będzie refundowana.
No i też nie będzie rozstrzygająca, jeśli chodzi o politykę, bo przed działaczami Platformy Obywatelskiej tak naprawdę jesienne, być może jesienne...
Strategiczne wybory.
Choć ja powiem w ten sposób,
ale prezydent też nie będzie chciał się specjalnie powoływać, że jest Platformy, tak? I teraz 20
milionów... No tak, ale z drugiej strony dla Platformy Obywatelskiej...
będzie chciał mieć ten partyjny wehikuł. No tak, wehikuł, którego wyciągnie do góry.
No tak, ale dla Platformy Obywatelskiej też, co by nie powiedzieć, jeśli by Bronisław Komorowski wygrał w pierwszej turze, to jest potwierdzenie ich pozycji w kraju. To jest możliwość też powiedzenia po tych wyborach, tak naprawdę...
To jest nasz prezydent.
Właśnie, jest to nasz prezydent, ale też i to jest nasze zwycięstwo, bo to jest chyba bardzo ważne.
No właśnie.
Że to jest wtedy możliwość powiedzenia, że to jest kolejna wygrana kampania, co prawda już nie kolejna w sensie matematycznym, ale że tych
kampanii jest dużo. Będą liczyć Jarosławowi, ile przegrał pod rząd. Także.
My mamy już pierwszy atak na urzędującego prezydenta. Mhm. 2 godziny temu w mojej stacji w TVN24 Andrzej Duda zaatakował bardzo ostro prezydenta za jego nieprzewidującą politykę wschodnią, politykę ukraińską, za to takie zbliżenie do prezydenta Janukowycza, który okazał się potem politycznym trupem. I myślę, że tak naprawdę dzisiaj już biją w bęben.
Ale jak patrzycie na te kampanie, bo tutaj ze strony pana doktora padło taki pewnik mówiący o tym, że będzie jedna tura. Ja cały czas mam wrażenie, że jednak mogą być dwie tury, dlatego że jak widzę tych już blisko prawie chyba 15 takich jeszcze cichych lub już głośnych kandydatów, no to strasznie jak dzielę te głosy, nawet najmniejsze te ułamki, które trafią do tych tam pozostałych, poza tą no, dużą dwójką, czyli jednak Andrzeju Dudzie i Bronisławie Komorowskim, no to mimo tego, że nawet tam trafi po parę głosów, albo nawet mniej niż jeden, no to jednak z tej matematyki wynika, że to nie jest tak łatwo zdobyć te 50% w tej pierwszej turze.
No, dotychczas tylko prezydent Kwaśniewski tak zrobił, tak, walcząc o drugą kadencję, ale wydaje mi się, że jest też taki nastrój chyba jakby wewnątrz naszego kraju, tak, że zaczyna się coś źle dziać, za dużo konfliktów jest, a nie trzeba jakby mówić, że wybory wyzwalają też i złe emocje i to, co już dzisiaj jesteśmy świadkami. Ta kampania może przybrać dosyć nieoczekiwanie jakiś taki, bym powiedział, dosyć brutalny wymiar i różne katalogi krzywd, żali, nie wiem, posądzeń i tak dalej, uruchomi całą lawinę i jakby podtrzymywanie tego przez kolejne 3 tygodnie, tak, do końca maja, do ewentualnie drugiej rundy, prawdopodobnie no znowuż nakręci tą spiralę i wakacje nie wyciszą tych emocji i właściwie będziemy mieli pół roku zadymy wewnątrz w Polsce, w której...
No tak, ale teraz pytanie, co zrobią wyborcy? Czy wyborcy będą dzielili te emocje rozkuśtane przez polityków? Czy będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że wyborcy powiedzą, no załatwmy to szybko, miejmy to z głowy?
Zaufanie do... prezydenta Komorowskiego jest wyjątkowo duży. Tak?
No tak, ale no też i przekonanie o tym, że wygra wybory jest także bardzo duże. Za to poparcie bezpośrednie już takie duże nie jest, więc to jest to ciekawe. Jan Błaszkowski.
Pan doktor postawił ciekawą tezę, że te emocje zostaną rozhuśtane, ale tematem tych emocji będzie przede wszystkim takie ogólne poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. To znaczy próba odpowiedzenia na pytanie, który z kandydatów da obywatelowi właśnie to takie poczucie bezpieczeństwa.
Komorowski.
Gdyby wokół tego kampania rzeczywiście się rozegrała, to myślę, że prezydent Komorowski. Ale gdyby na agendę zostały wrzucone tematy socjalne, choćby związane z aktualnymi protestami górników czy rolników, to tutaj już szanse innych kandydatów, bo ja nie chcę tylko mówić o Andrzeju Dudzie, rosną. Jeśli uda się uczynić na przykład Ukrainę głównym tematem tej kampanii i jakąś tam poczucie bezpieczeństwa Polski wobec konfliktu, który jest tuż za naszymi granicami, to myślę, że Bronisław Komorowski zyskuje. Ale jeśli będą to sprawy wewnątrzkrajowe, polityka tutaj, to wówczas szanse innych kandydatów rosną.
No to tutaj chcę was od razu spytać w takim razie, to czy ten jakiś zapowiadany marsz na Warszawę 3 central związkowych to jest w takim razie coś, co może Bronisławowi Komorowskiemu pokrzyżować szyki?
No może nie Bronisławowi Komorowskiemu, ale rządowi, tak? No, pod presją jest cały czas pani premier Ewa Kopacz, bo ona musi jakby na bieżąco te kwestie rozwiązywać, tak? No, czyli albo szukamy jakiegoś porozumienia, tak? Czy sposobu uzyskania jakiegoś kompromisu. Już dzisiaj widzieliśmy, że jest jakiś wstępny protokół rozbieżności i zgodności, tak, między związkami, także być może ten najazd na Warszawę gdzieś tam się odkłada w czasie i chyba nie dojdzie do skutku. Z drugiej strony też wiemy, że warszawiacy też się zaczynają trochę skrzykiwać i mówiąc, że my zablokujemy Warszawę przed tymi, którzy chcą do nas przyjechać. W każdym razie to też pokazuje, że niektóre formy, tak, jakby wyrażania swoich własnych, nie wiem, oczekiwań, żądań i presji na rząd, nie muszą się odbywać w Warszawie.
No tak, tylko że ja powiem w ten sposób, że protestować jest stosunkowo łatwo, dlatego że no, kilku dawnych działaczy samoobrony potrafiło zablokować w ciągu ostatnich dni bardzo wiele miejsc w Polsce, przyciągnąć uwagę mediów. Wydawało się, że były senator samoobrony i były zresztą przegrany kandydat PiSu na jakieś lokalne stanowisko, no to nie jest osoba, która jest w stanie przykuć uwagę mediów w dzisiejszym czasie, ale udało się to zrobić. No to protesty rolnicze, przepraszam bardzo, ale być może ważną dla rolników kwestię odszkodowań za zniszczenia przez dziki, no wydaje się być rzeczą, która się samo nakręca.
Marsz Gwiaździsty na Warszawę dobrze się sprzeda medialnie. Przy tym arsenale środków, którymi teraz dysponują przede wszystkim telewizje, kamery, śmigłowce.
Ładne traktory.
Będzie to świetnie wyglądało w telewizji, będzie to wyglądało potężnie. Ten konflikt uderza przede wszystkim w koalicjanta Platformy, czyli w PSL. Zauważmy, że to jest konflikt Sawicki kontra rolnicy. Myślę, że Platforma będzie robić wszystko, żeby umyć ręce od tej sprawy. A wracając do pytania, jak w tej sprawie może się odnaleźć prezydent? Jeśli będzie chciał wejść w jakąś rolę mediatora, to może na tym zyskać. Może na tym zyskać.
Jeżeli coś z tego wyniknie.
Na razie zarówno w sprawie kopalń, jak i w sprawie rolników, on nie angażuje się.
No bo tutaj sytuacja jest, jak się wydaje, dość trudna, dlatego że mnie się wydaje, że po tym pierwszym ustępstwie, które próbuje się teraz powiedzieć, że nie było ustępstwem Ewy Kopacz, wygląda na to, że pani premier jest bardzo trudno powstrzymać tę falę, która wzbiera. Ta inicjatywa i te działania Longina Komorowskiego, który wychynął jakby zupełnego też politycznego niebytu i nagle okazał się być no, w miarę sprawnym negocjatorem, choć mi się cały czas wydaje, że na tym poziomie takim doraźnym, to te rozmowy nie są aż takie trudne, bo przypominam, że także te rozmowy poprzednie odbywające się w Katowicach, jak patrzymy na ich merytoryczny zakres, to one były absolutnie zrozumiałe, proste i tym bardziej, że jak się wydaje przewodniczący Solidarności na Śląsku, pan Kolosz jest człowiekiem pragmatycznym i dość dobrze rozumie interesy realne górników, czyli jest w stanie powiedzieć, że no to jest dla nas ważne, a to na przykład trochę mniej i jesteśmy w stanie na przykład to odłożyć w czasie. Co innego jednak, wydaje mi się, ta trójka wielkich przywódców.
Jak trochę jeszcze wiecowa atmosfera się udzieli, to już w ogóle.
To prawda, ale też i z drugiej strony, oni nie są jednak tak bardzo przez tych górników na przykład, czy przez rolników rozliczani z bezpośrednich działań. Mhm. Oni jednak muszą tak naprawdę troszeczkę działać na takiej płaszczyźnie politycznej.
No,
tym bardziej, że trwa dyskusja na temat zastąpienia Komisji Trójstronnej jakimś nowym ciałem. To jest oczywiście też powód do jakichś różnych dyskusji, ale też wydaje się, że no co by nie powiedzieć, te centrale związkowe mają też swoje wsparcie polityczne. No, niektóre z nich są lewicowe, niektóre są prawicowe, żaden nie jest prorządowy.
No właśnie, bo to teraz trzeba by się zapytać, z jakiej bajki jest rząd, tak? Że właściwie wszyscy przeciwko. Znaczy, mi się wydaje, że trochę się obudzili z takiego zimowego snu, w którym zasnęli i no, uważając, że jedynym instrumentem tak, do jakby rozstrzygania pewnych spornych kwestii jest ta Komisja Trójstronna. Ona właściwie od półtora roku nie działa.
I od czasu słynnego wyjścia.
Tak, tak.
Zresztą zrobionego świetnie, bo Duda ściągnął tam swoją kamerę i dał po prostu materiał ze swoich solidarnościowych kamer.
A pojawiły się jakby realne problemy. Jak i teraz to jest wykorzystywane i jak tutaj redaktor Wojciech wspomniał, no jest poszukiwanie jakiegoś nowego forum, tak, gdzie można by spokojnie, bez tej atmosfery takiego napięcia i wygrażania.
W roku wyborczym
tak,
można spokojnie.
No właśnie o to chodzi, że nie. I jak widać na razie prezydent jest jakby obok tego, tak? No, atak idzie na rząd i koalicjanta z PSL-u, ale prezydent też może dostać odpryskiem, bo tu są wymagane, on jest ojcem narodu w oczach, bym powiedział, wielu, tak? No musi zająć jakieś stanowisko i powiedzieć, ja jestem z wami, tak? Rozumiem, tak? Będę naciskał na rząd, czy prosił, nie wiem, sugerował. Nie ma za dużo władzy, ale oczekiwania są wobec niego.
To chyba, Wojtek, uchwyciłeś się z tego problemu, pytając, ale jak to możliwe w roku wyborczym? No właśnie chyba dlatego, że rok wyborczy. Bo na poziomie tym związkowym, przed chwilą mówię się o Dominiku Koloszu, to jest szansa, że rząd się ugnie, będzie bardziej miękki, bo w roku wyborczym więcej się obiecuje i więcej się daje. A na poziomie politycznym, czyli szefów central związkowych, działa ten sam mechanizm. Jest rok wyborczy, więc rząd nie tylko ugnie się pod konkretnymi żądaniami socjalnymi czy gospodarczymi, ale też jest w stanie ugiąć się pod konkretnymi żądaniami politycznymi, na przykład zmiany obowiązującego prawa, stosunków pracy. I myślę, że wszyscy zwietrzyli swoją szansę i dlatego tak naciskają. No mimo, tak, że jest zima, że to nie jest czas na to, żeby urządzać kryteria uliczne.
Ja nie śmiem nic złego powiedzieć o protestujących rolnikach, żeby nie zablokowali stacji radiowej, w której jesteśmy, ale muszę powiedzieć, że mieliśmy wielki pokaz wspaniałego sprzętu rolniczego. No. Znaczy, bardzo wyraźnie, jeśli popatrzymy na zdjęcia z czasów, no, sprzed nastu lat.
Wczesnego Lepera.
Wczesnego Lepera, to standard tych traktorów, które dziś blokują drogi w Polsce, bardzo się zmienił. Widać, jak wiele przyniosły dotacje. dotacje unijne.
Tak jest. To są traktory z klimatyzacją, ze wszystkimi łączonymi z najwyższej klasy samochodami, urządzeniami pomagającymi. Także no tak można protestować elegancko jadąc.
Ucieknijmy od pokusy takiego łatwego określenia tych rolników, mianem, parafrazując określenie kawiorowa lewica, kawiorowi rolnicy, że przyjechali takimi polowymi jaguarami na tę blokadę. Bo nawet najsłynniejszy ciągnik III Rzeczpospolitej, zabrany ostatnio przez komornika, wyglądał świetnie. Na pewno miał klimatyzację, ale gdy się spojrzało na znaczek, to była Białoruś. To był nowy model słynnego ciągnika, który od czasów komuny był głównym konkurentem Ursusa na polskiej wsi.
Postęp taki wizualny idzie, oczywiście, ale no też nie ma się co oszukiwać, że wytwory firmy Ursus tak do dzisiaj jeszcze są na chodzie. Także,
choć ja powiem w ten sposób, dobrze, jeśli patrzę na ten protest rolniczy, to ja, już mówiąc całkiem serio, widzę w nim właśnie dokładnie ten problem, że to nie o to chodzi, jak dziś jest rolnikom, ale o to, że jeśli było przez chwilę znacznie lepiej, to nawet niewielkie pogorszenie jest często sygnałem do rewolucji. W myśl najprostszych zasad, że te rewolucje nie wybuchają wtedy, kiedy jest najgorzej, tylko kiedy jest w miarę nieźle i chwilowo się pogorszyło. Często to absolutnie wystarcza. Chcę was jeszcze spytać o to, co dzisiaj się zdarzy w Sejmie. Czy Platforma Obywatelska zagłosuje za tą ustawą antyprzemocową, bo wiele wskazuje na to, że to będzie też także test tego, czy mamy do czynienia ze zjednoczoną wokół Ewy Kopacz partią polityczną.
No będzie to ważny element, bo nie wiem, jeżeli to w ogóle stanęło, to myślę, że chyba dosyć dokładnie policzono, bo będzie kompromitacja, jeżeli tak pójdzie, co będzie wskazywało, że Ewa Kopacz nie ma kontroli przynajmniej nad prawym skrzydłem. PSL dosyć wyraźnie też powiedział, że puszcza to na, bym powiedział, wolny rynek. Tak?
Ale to oznacza, że większość z nich raczej zagłosuje przeciw, choć oni mają teraz tych licznych członków z swojego ruchu, więc nagle sam nie wiem, co to oznacza.
Kluczowy staje się ten zbiór po Palikocie, lewica, tak? I jakieś takie środowiska, które tak są troszkę, bym powiedział, bliżej centrum. Ale mi się wydaje, że dyskusja pokazuje, że wczorajsza pokazała dosyć ewidentnie, że emocje zostały rozhuśtane strasznie, tak? I mącenie w głowach, co tam właściwie jest w tej konwencji, no spowodowało, że już chyba nikt nie umie odczytać wprost tego, co jest jakby kwintesencją tej całej konwencji. I chyba to będzie, bez względu na to, jak to się skończy, będzie to dalej wałkowane i mielone do końca.
Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska dzisiaj rano w publicznym radiu powiedziała, że z jej szacunków wynika, jakoby zaledwie kilku posłów Platformy miało zagłosować przeciwko tej konwencji. Myślę, że Kidawa-Błońska wie, co mówi, co wskazywałoby na to, że konwencja przejdzie. Myślę też, że te pogłoski, jakoby głosowanie za czy przeciwko konwencji miało być takim swoistego rodzaju testem, czy znajdziesz się potem na listach wyborczych Platformy, coś mają na rzeczy. Więc sądzę, że dzisiaj konwencja przejdzie, a ta wolność sumienia i wolność głosu, która obowiązuje w klubie Platformy, okaże się tak naprawdę prawdziwym monolitem za konwencją.
No, wolnością wyboru, czy znajdę się na listach, czy nie. Za pół roku to jest niezwykle ważne, bo gdyby jakby dystans tak do wyborów był bardziej, że tak powiem, gdzieś tam schowany, tak, za horyzontem, no dzisiaj już właściwie nic nie będzie można zmienić i odrobić.
Choć myślę, że i w Platformie Obywatelskiej trwa wciąż dyskusja, czy to Ewa Kopacz będzie ustalała te listy, więc myślę, że w tym sensie pozycja pani premier nie jest aż tak stuprocentowo pewna, choć myślę, że jeśli chodzi o takie rozstrzygnięcia, to na pewno one nie nastąpią aż tak szybko i nie sądzę, żeby ktoś zaryzykował w związku z tym swoją pozycję na liście.
No szybko po wyborach prezydenckich będą już konstruowane te listy, także tu nie ma czasu.
Przypomnę, moimi gośćmi byli Jan Błaszkowski.
Miłego dnia.
I dr Krzysztof Piekarski, Uniwersytet Gdański.
Do usłyszenia.
Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. No i właśnie za nami zaczyna się właśnie to głosowanie, choć podejrzewam, że niełatwo przejdą do głosowania, bo jeszcze wciąż pojawiają się na mównicy ludzie, którzy będą próbowali powiedzieć, że to nie jest dobry pomysł.